Piotrze, Piotrze, jesteś tam?
Jestem, ale nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo myślę, że na przykład dla takiego filmu Astronauta z Netflixa to źle.
Spaceman, to tak brzmi, wiesz, bardzo egzotycznie. Spaceman, no to tak wow, wow, wow. Po polsku Astronauta, no, to nie jest właściwie po polsku, ale taki jest polski tytuł. Będzie problem z tym filmem, bo to jest film, i ja to powiem na początku, a w trakcie naszego spotkania się rzecz wyjaśni, to jest film zakłamany. To jest film, który oszukuje widza i to robi od początku do końca. Łże i jeszcze raz łże na poziomie intelektualnym. To, co widzimy, bywa czasami atrakcyjne wizualnie, ale na poziomie takim intelektualnym ten film usiłuje zrobić z nas, widzów, zombie. Takie truchła, które nie myślą, łykają, co się im wrzuci, obojętnie jaka to jest papka, i są te truchła zadowolone. No ja nie dam się wpasować w coś takiego, bo to, co dostajemy na ekranie, to jest rzecz, która... No zastanawiam się, dlaczego Netflix to nakręcił, mówiąc krótko.
Tak, a zajmujemy się tym dlatego, że to jest nowość, bardzo świeża w sumie. Film Astronauta niedawno się pojawił na tej platformie, budzi mieszane uczucia. Tak mieszane, że chyba dawno tak nie było. Jeżeli miałbym od czegoś zacząć, to od tego, że to jest czeski film typowy po amerykańsku. Albo czeski film zrobiony przez Amerykanów i mam wrażenie, że oni tam nie wszystko rozczytali zgodnie z zamysłem autora i zgodnie z duchem tej literatury. Miało być groteskowo i poważnie jednocześnie, czyli tak jak w życiu, no a wyszło, o Boże, okropnie. Ja ci dodam tylko tyle, to jest też ciekawe. Film powstał na podstawie książki Jarosława Kalfara pod tytułem Kosmonaut z Czech. Tu mam zawsze problem, jak się wymawia to poprawnie. Zawsze wymawiam po czesku czeskie ci jak ruskie, ale zaraz wam coś o tych Czechach powiem. Kim jest Jarosław Kalfar? Otóż jest to młody, urodzony w 1988 roku twórca, który zadebiutował tą książką. Co więcej, o nim się dowiadujemy z Wikipedii czegoś takiego. I proslawił się swym debutowym romanem Kosmonaut z Czech. Narodził se w Praze, trwale żyje w Nowym Jorku, do Czeskiej Republiki se prawidelnie wraci. Czyli widzisz, przewidywalnie wróci do Czeskiej Republiki, ale nie wiem, czy wróci, jeżeli ludzie tam obejrzą ten film i będą mieli takie wnioski jak my. Ja nie czytałem tej powieści, no bo jest trudna do osiągnięcia. Może rzeczywiście jest dużo lepsza, natomiast sam film, no... Nie wiem, nawet nie wiem, jaki to jest gatunek. To jest ani komedia science fiction, ani
Piotrze, no zdecydowanie to nie jest komedia. To jest film, który ma nas wgnieść w fotel głębią przemyśleń. No to życzę Państwu powodzenia.
Tak, poznajemy tam astronautę Jakuba Prochaskę, który się wybiera na samotną misję w kosmos w kierunku Chopry. Chopra to jest chmura dziwnej, opalizującej materii, jaka się pojawiła w pobliżu Jowisza i to właśnie Prochaska się wybiera w jej stronę na statku, który się zwie jak się może nazywać czeski statek kosmiczny, Marku? Wacław Havel albo Jan Hus? Jan Hus się nazywa, oczywiście. Na Ziemi zostawia żonę Lenkę Prochaskową, do której może dzwonić przy pomocy urządzenia nadającego w trybie rzeczywistym. Czyli to nie jest tak, że jest przerwa, tak? Oni opracowali taką technologię, że można sobie dzwonić bezpośrednio, bo fale tego czeskiego telefonu kosmicznego rozchodzą się szybciej niż światło. Na Janie Husie się psuje kibel, no i astronauta nie może spać. Przybity przez samotność i milczenie żony, która ma bardzo konkretną przyczynę, jest zaskoczony przez pojawienie się niezwykłego gościa. Ja Marku jeszcze to powiem i oddaję ci głos absolutnie. I ten gość ma postać przypominającą na pozór pająka, a jest kimś w rodzaju kosmicznego podróżnika, który obserwuje Prochaskę i się staje jego psychoanalitykiem. Czyli ten kosmita, no, nie wiadomo w ogóle jak się zjawia na tym statku. On mówi o sobie niewiele. ostatecznie się dowiaduje, że pochodzi z planety, którą zaatakowali gorompedzi i ją zniszczyli. Słowo gorompedzi jest jedną z niewielu rzeczy, która mnie rozśmieszyła w tym filmie. I że on sobie po prostu obserwuje ludzkość. No i zaczynają gadać. Zbliżają się do Chopry, a potem gadają. Dokładnie. Powiem ci, że ta Chopra to coś, co jest na niebie. To jest jedyny fantastyczny, ciekawy element w tym filmie, tylko oni go przegadali. Oni tam dolecieli, to mogło być coś zaskakującego, coś, co mogło przyciągnąć fanów kina science fiction, no i tam dolatują, facet jak gadał z tym pająkiem, tak gada.
Tak, no bo być może to była przyczyną tego słowotoku, były piękne oczy pająka i to, jak to u pająka, to nie była tylko para oczu, tylko jak to u pająka. Tych oczu było więcej, a były fascynujące. No śmieję się, no proszę państwa, no były. To, jakby to państwu delikatnie powiedzieć. Jeszcze na początku miałem nadzieję. To znaczy, no, stacja kosmiczna, właściwie pojazd kosmiczny, który gdzieś tam przywędrował w okolice tej chmury. No, całkiem poważny, całkiem wielki. Trzeba było sporo czasu, żeby się przemieścić z jednego pomieszczenia do drugiego. Mamy też nieważkość. No, super. I rzeczywiście bardzo taka prozaiczna awaria spędza sen z powiek głównemu bohaterowi i jedynemu bohaterowi ludzkiemu, jeśli chodzi o kosmos, bo na Ziemi kilku poznajemy, ale to inna historia, ale w kosmosie mamy jednego człowieka, który na spotkanie nieznanego wyruszy. No i ten hałasujący kibel sprawia, że on nie dosypia i pewnego dnia stwierdza, że ktoś tam porozwalał w kuchni produkty żywnościowe. No to my się zaczynamy interesować, coś się dzieje. W dodatku bardzo szybko, to będę spoilerował, proszę zatknąć uszy. I nagle on zauważa w jednym z pomieszczeń, to w ogóle ten jego pojazd kosmiczny bardzo przypomina, jak ktoś był w VR-ze na pokładzie stacji kosmicznej ISS, to on bardzo przypomina ten jego pojazd, tę stację, więc tak się przemieszczamy i on tam zauważa jakiegoś pająka, tylko ten pająk jest ogromny. No to takie zaskoczenie, okej, no może coś się będzie działo, może się strzelać będą, wycofuje się, żąda, żeby odkażono, zdalnie odkażono cały ten pojazd, tam wypuszczona jest jakaś trucizna. To miało być zabawne, ale przed wypuszczeniem owej trucizny, która miała w jakiś sposób oczyścić pokład pojazdu kosmicznego, on musi wygłosić pewną formułkę reklamującą wytwórców tego środka dezynfekcyjnego, to jakoś tak. Musi wygłosić, on ją wygłasza i pokład pojazdu kosmicznego jest zdezynfekowany, z tym, że to tam, wiecie państwo, na funt kłaków się zdaje, bo pająk jak chodził, tak chodził i chodzi dalej. W dodatku mówi do głównego bohatera, żeby się nie bał, że wszystko jest okej, okay. Przyszedł pogadać. Przyszedł, przyleciał, pojawił się. I gadają. I tak jak Piotr mówił, gadają. I czas jest wreszcie, żeby to powiedzieć. Odwołam się do tej figury, którą zaraz na początku studiów filozoficznych przedstawił jeden z moich profesorów. Przedstawił pewien bełkotliwy tekst, pełen jakichś bardzo trudnych sformułowań, bardzo zagramamicznych takich fraz całych i z łaciny, i z angielskiego, i cholera wie z jakich jeszcze innych języków. Wszystko to było pogmatwane, ciężko zrozumiałe, napisane dosyć drętwym, ponurym stylem i to był jeden obraz i drugi to było pewne równanie logiczne. Dosyć skomplikowane, a przyznam, ale jednak równanie logiczne. I zapytał ten mój profesor, co co z tych dwóch obrazów jest filozofią? Już się Państwo domyślacie, że filozofią nie był ten bełkotliwy tekst, tylko to równanie logiczne. No więc w tym filmie jest jak najbardziej odwrotnie. Usiłuje się nam przedstawić jako głębie przemyśleń pewne słowotoki w wykonaniu głównego bohatera i pająka. I oni sobie, tak jak mówiliśmy z Piotrem, gadają. A o czym gadają? A o rzeczach podstawowych. I wiecie Państwo, gdyby oni jeszcze mówili coś, co warto zapamiętać, co jest oryginalne, co jest warte przemyślenia. Ja czekałem, że się takie frazy, że się takie fragmenty pojawią, ale nie. Tam są, proszę Państwa, komunały i to takie ciężkie komunały, że warto albo nie warto, a może trzeba się zastanowić. I takie trutu tu. No, ile można tego wytrzymać? A się okazuje, że można bardzo dużo. I oni tak gadają. Piotr powiedział o tej psychoanalizie. Tak, bo coś jest takiego, bo ten pająk nie dość, że jest filozofem, to jest jeszcze właśnie psychoanalitykiem i on opowiada głównemu bohaterowi, jak jest ten główny bohater. Ja w pewnym momencie myślałem, że w tym filmie będzie chodziło o to, że człowiek rozmawia ze swoim drugim ja, z jakąś taką materializacją umysłu, która z nim rozmawia, która go analizuje. Tak może powinniśmy myśleć, ale ten film nie daje nam na to szansy. On jest konsekwentny w ględzeniu i no, nie wiem jak to powiedzieć jeszcze bardziej brutalnie. To jest ględzenie na poziomie właśnie bełkotu. Gadamy i to ma brzmieć bardzo poważnie i brzmi bardzo poważnie. Ale jak się Państwo wgłębicie, o czym oni rozmawiają, co jest istotą tego dialogu, to okazuje się, że panowie, no niech ten pająk zostanie też panem, więc ci panowie no pierdzielą komunały po prostu. To są tak beznadziejne komunały. Ja się zastanawiam, być może to jest kwestia tego, że widzowie w trakcie pokazu filmowego opuszczali kino, ponieważ poziom dialogu, poziom głębi tego dialogu jest tak, no, tam nie ma poziomu, to jest płytkie, to jest głupie i to jest pseudointelektualne. No, to jest mój największy zarzut do tego filmu. Ten film oszukuje, mówię o tym od początku, oszukuje, mówiąc, że jestem czymś innym niż jestem. Mówię, jestem bardzo mądry, bardzo intelektualny, rozkminiam życie, rozkminiam wasze problemy. Otóż nie. To jest takie ględzenie. I to jest moim zdaniem największa wada, największa słabość tego filmu. Ględzenie. I chciałbym, żeby wybrzmiało to w taki prosty sposób. Czym odróżnia się ględzenie od intelektualnej rozmowy? Ględzenie to jest wtedy, jak ja Państwu mówię, proszę Państwa, wszyscy umrzemy. Zdajecie sobie Państwo sprawę, że umrzecie? No tak, zdajecie sobie Państwo, no bo jesteście istotami myślącymi. No tak, ale czy sobie naprawdę zdajecie? No tak, chyba sobie naprawdę zdajecie. Ale gdybyście sobie nie zdawali, to ja Wam mówię, że naprawdę wszyscy umrzemy. To jest mniej więcej ten poziom bełkotu, z którym stykacie się Państwo w filmie Astronauta. No to naprawdę nie zachęca. Tam nie rozwiązuje się żadnych, rozwiązuje, tam nie dyskutuje się żadnych problemów istotnych, takich, które, o których chcieliby Państwo usłyszeć, takich, które w jakiś sposób opisują Waszą, czy też moją rzeczywistość. To jest takie ględzenie. Życie jest ciężkie. Tak, życie jest ciężkie. Ale czasami jest fajne. Tak, czasami jest fajne. No, proszę Państwa, naprawdę chcielibyście czegoś takiego słuchać? Bo ja nie.
Tak, wiesz co, gdyby tam była odrobina takiego, nie wiem, oryginalnego science fiction, że nie to, że facet spotyka pająka przerośniętego, tylko spotyka inną inteligencję, tak, która patrzy na świat innymi zupełnie oczyma. No, tak naprawdę my otrzymujemy komentarze do dość nudnego życia głównego bohatera, wygłaszane szczękoczułkiem, nie, ustami, ten pająk ma usta, wygłaszane ustami pająka, który myśli jak człowiek. Czyli tak w zasadzie to nie ma, nic nie wnosi do tego, no, to jest po prostu nudne, no, wiecie, nawet jakbyśmy zaspoilerowali tutaj cokolwiek, to nic się nie stanie, w tym filmie się nic nie dzieje. To znaczy, on ma jeszcze drugą warstwę. Zrobioną tak, że Amerykanie praktycznie chyba jej nie zrozumieją, bo z tym filmem jest też taki problem, że on się dzieje nie wiadomo w jakich czasach. Z jednej strony się dzieje w przyszłości, z drugiej strony widzimy, że to jest jakaś taka bardzo analogowa przyszłość. Ale jest też w miarę nieodległa od czasów czechosłowackich.
No tak, bo telefony mają wymiary takiej sporej cegły.
Tak, i ona jest nieodległa od czasów komunistycznych. No i oczywiście one się odciskają bardzo mocno na Jakubie Prochasce. Tylko to jest tak pokazane, że wiesz, no to jest tak pokazane w tak mdły sposób, że ja myślę, że po prostu ta książka Kalfara jakoś to rozwija bardziej. A tam jest pokazane, że no jego ojciec był w służbach specjalnych i tam nie wiadomo co robił. No i go gnębili za to, bo ojciec był tam czeskim ubekiem. Nie wiem, jak to się nazywało, zapomniałem. Wiesz, przejdę do tego. Nie chcę tutaj się wymądrzać, ani uchodzić za czechofila, bo nim nie jestem. Jednak lata oglądania czeskiej telewizji w dzieciństwie zrobiły swoje. Czechosłowackiej, przepraszam.
Ja, Piotrze, nie wiem, co, jak to... wiem, że jak byłem w Czechach, to mi kuzynka powiedziała, to się SMBaki chyba nazywały. Ta służba, te służby specjalne czeskie się nazywały. SMBaki. No, to tak a propos.
Tak, i człowiek od dziecka liznął języka i kultury, potem humoru. On po prostu był, oprócz polskiej telewizji odbieraliśmy czeską, czechosłowacką, przepraszam, potem czeską. No i tak jakoś to wchodziło, tak? Potem moim, jeden z moich ulubionych bohaterów literackich był Szwejk, potem mi się trochę znudził i w pewnych momentach zauważyłem, że Astronauta to był typowy czeski humor, tylko z taką ogromną amerykańską nakładką, że to się trochę przybijało, ale było przyciśnięte tą amerykańską interpretacją. Zamiast tego lekkiego absurdu zrobiła się tragikomedia, przy czym, no wiesz, może rzeczywiście u tego Kalfara jest tak, że bohater jest istotą bardziej czeską, bardziej tragiczną i śmieszną. Natomiast tutaj to się wydaje zrobione tak, że oni nie do końca odczytali pewne niuanse. Zrobili to po amerykańsku. Nie wiem, wiesz, tak samo jak te postacie są zdegroteskowane, takiego słowa użyję, one są bardzo poważne, to cała otoczka towarzysząca Lotowi i tak dalej jest dziwna. Przez co ten film jest taki trudny w odbiorze, bo on jest poszywany z elementów, których twórcy nie rozumieli. Tak myślę. Nie jest do końca odbieralny dla Amerykanów. Wiesz, to jest tak, jakbyśmy my nagle zdecydowali się nakręcić film dla mieszkańców, dla Zulusów na przykład, albo dla Chińczyków, taki, który byłby dla nich wartościowy w sferze symbolicznej, humorystycznej i historycznej jednocześnie. My tutaj teraz na przykład. I mniej więcej to jest tak samo z Astronautą, że po prostu próbowali coś zrobić, ale im absolutnie nie wyszło, bo chociaż to jest ten sam krąg kulturowy, to już myślenie i pewien styl jest zupełnie inny, wiesz. Nie wiem, kompletna klapa. No to jest tak jakby, nie wiem, Kobieta za ladą, czy Szwejk, czy Haupari, nie wiem jak to się nazywało, Sąsiedzi. Krecik to nie, no bo Krecik nie dużo mówił. No to jest tak jakby nagle, wiesz, Amerykanie się wzięli za kręcenie, nie wiem, samych swoich, w swojej wersji. Ja to tak odbieram, że po prostu chcieli coś zrobić, nie odczytali tego, co jest niewidoczne. Tego, co tkwi między wierszami.
Myślę, że jest jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej, bo ten film jest wtórny, bo nawet problem, który tam się pojawia, że główny bohater jest żonaty, nawet dzieciaty, ale kiedy wyruszał, to nie wiedział, ale jest żonaty i w pewnym momencie oświadcza żonie, że on leci w kosmos. Adieu? lecę, a ty tutaj sobie poczekaj na mnie, to nawet ten problem, bo ja rozumiem, że autor urodzony w roku 88 uznał to za problem swojego pokolenia, to ja śpieszę donieść, że o takich problemach to już pisał Petecki, nasz polski autor, niespecjalnie pisał Petecki jakąś głęboką prozę, raczej prozę przygodową, dlatego bardzo mi bliską, zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych. I tam u niego pojawiał się w latach 70. problem, że mężczyzna, bo takie czasy były, no, mężczyźni, kobieci, kobiety, to były dwa światy, bardzo podzielone, no, dzisiejsze działaczki feministyczne dostałyby apopleksji, słysząc albo czytając powieści Peteckiego, ale tam świat był podzielony, każdy miał swoją rolę i u Peteckiego też bohaterowie, niektórzy oświadczają swoim kobietom, że lecą w kosmos, a one mają tutaj, jak w piosence znanej państwu, że kobiecy los to jest wiernie czekać. No więc one mają wiernie czekać, aż on przyleci. No więc z takim problemem się tu stykamy, ale to jest też wtórny problem. Co to będzie, jak gdzieś tam ktoś poleci w kosmos i zostawi swoją drugą połówkę tu na Ziemi? I czy on się zdecyduje, czy jak się zdecyduje, znaczy jest szowinistyczna męska świnia myśląca tylko o swoim ego, żeby je tam zaspokoić, a kobieta w ogóle się nie liczy? Tu jest źródło problemu, które się pojawia w filmie, ale no umówmy się, proszę państwa, to nie jest problem świeży, nowy, odkryty. Dla każdego, kto science fiction zna, to jest takie, wiecie państwo, popłuczyny po czymś, co było wcześniej. Co więcej, w literaturze science fiction pojawiały się nawet takie problemy, że ktoś wyruszał w kosmos, wyprawę, nazwijmy to pokoleniową, a w każdym razie taką z elementem relatywistycznym, czyli wiedział, że jak wróci, to ta jego druga połówka będzie już podstarzała mocno, jeśli w ogóle będzie jeszcze żyła. A mimo wszystko decydował się na takie podróże. Ja pomijam ten aspekt moralny, czy tak powinno być, czy nie, czy można tak robić, czy nie można. Chodzi o to, że to już wszystko było. Jak człowiek, no, albo to jest wada, albo to jest zaleta. Ja wyznaję zawsze, że trzeba znać historię gatunku, żeby w ogóle wiedzieć, czy gatunek się rozwija, czy ciągle na nowo odkrywamy te same problemy, czy też posuwamy się do przodu. Są oczywiście zwolennicy, którzy uważają, że nie, tam jakieś pierdoły stare będziemy oglądać. Nie, wręcz przeciwnie, tylko nowe się liczy, a to, co było kiedyś, to się nie liczy. Okej, tylko że wtedy skazani jesteśmy na powtarzanie jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz tego, co już dawno było. To nie jest najlepszy, moim zdaniem to nie jest najlepszy patent na tworzenie historii, które są nośne, które przyciągają i które naprawdę mogą wciągnąć. Moim zdaniem Astronauta jest takim przypadkiem. Notabene tak zupełnie ad hoc i może bez sensu, ale powiem państwu, że gdzieś tam na kanale Wehikuł Wyobraźni całkiem niedługo pojawi się cykl przybliżający historię fantastyki naukowej, alfabetyczną historię opowieści o pisarzach i książkach. To była reklama, a teraz wróćmy do Astronauty. To jest moim zdaniem przypadek nie do naprawienia. To jest opowieść, która jest wtórna w każdym momencie, tak jak powiedziałem, i w momencie tym kluczowym, czyli tego konfliktu, co przeżywa nasz astronauta, dlaczego przeżywa i tak dalej, ten konflikt, który się pojawia pomiędzy jego żoną a nim, pomiędzy tą agendą, która kontroluje misję, bo w pewnym momencie pojawia się dramatyczna decyzja, że nie przekażemy informacji od żony, która nie ma specjalnie ciekawych informacji do przekazania głównemu bohaterowi, Notabene gra go aktor komediowy, co też nie sprzyja temu. Nawet jak sobie brodę zapuści, to i tak wiadomo, co to za aktor, ale to nie sprzyja takiemu nastrojowi filmu. Ona ma mu do przekazania nie najlepsze informacje a propos ich wzajemnego pożycia, pomimo, że gdzieś, powiedzmy, owocem tego pożycia jest dziecko w drodze, a mimo wszystko kobieta nie ma do przekazania mu najlepszych informacji i tutaj wraża instytucja, która dba, żeby misja się powiodła, dba o to, żeby ta straszliwa informacja nie dotarła do astronauty. No wybaczcie państwo, poziom infantylizmu tego filmu chyba mnie dobija.
Tak, po prostu się tam nic nie dzieje. Ta rola Sandlera jest może trochę na plus, a on mimo wszystko wypadnie najgorzej. Nie wygląda na Czecha, nawet pająk też na Czecha nie wygląda, nie jest interesującą postacią, jest zbyt bajkowe to wszystko. I tak w połowie tego filmu miałem dość. Już około 45 minuty się zacząłem nudzić i zastanawiać, co się wydarzy w finale. Nic się nie wydarzyło.
Ale ględzili dalej, konsekwentnie tak. Ględzili dalej.
I nudziłem się, muszę powiedzieć, że się nudziłem strasznie. Nie było, wiesz, oczekiwania na zbliżanie się do tej chmury, do Chopry, choć to ona czyniła z tego filmu pełnokrwiste science fiction. No słuchaj, nie byłoby fajnie dowiedzieć się, co tam jest, a dowiadujemy się, że to jest...
No właśnie, żeby tam się coś wydarzyło na koniec, to by uratowało ten film, coś by pierdyknęło. Coś by nagle się okazało, nie wiem, tak jak jest koniec pikniku na skraju drogi i w pewnym momencie główny bohater biegnie i krzyczy, czego życzy ludzkości. Ja już państwu nie będę zdradzał, o co chodzi w książce, ale nawet tego nie ma. To coś tam sobie migoczy w tej przestrzeni i nic, absolutnie nic z tego nie wynika, a mogło wyniknąć. Można zrobić było taki twist absolutny, który by pewne rzeczy rozwiązał. Nawet sytuację głównego bohatera z jego żoną. Cholera wie co jeszcze, ale nie, no po co wykorzystywać tak widowiskowe sceny, tak widowiskowe i zagadkowe sceny, które widzimy, te obrazy, które śledzimy. Po co to w ogóle wykorzystywać? Chmura jest? No jest. No, trochę jest wykorzystana chmura, bo pająk w pewnym momencie się oddala, ale to też jest głupie. Ja nie mam słów, no nawet trudno powiedzieć, że to jest krytyka, bo to nie jest krytyka. To są słowa bezradności wobec, chciałem powiedzieć, infantylizmu, ale ten film nie jest infantylny.
To będzie tak.
On jest po prostu bezpłciowy kompletnie.
To jest tak, jakby Jarosław Kalfar postanowił zilustrować piosenkę bardzo znaną, którą lubię, Space Oddity, o majorze Tomie. W sumie to tak jest. Wszystko prawie się tam sprawdza. Temu filmowi dobrze by zrobił smutny koniec, tak naprawdę. Jakaś emocja, która by człowiekiem wstrząsnęła. Tam się nic nie dzieje. To jest tak miałkie. Ja się nawet zastanawiam, wiesz, i chciałbym... Nie to, żebym bardzo chciał, bo nie miałbym na to czasu, ale jakoś dowiedzieć się, o czym jest ten kosmonauta z Czech. Czy to rzeczywiście jest tak zły, jak ten film? Czy to jest trochę głębsze? Wydaje mi się jednak, sądząc po końcówce, że wcale takie dobre nie jest. Bo to jest pseudo w ogóle psychologia jakaś. To nawet śmieszne nie jest. No, zresztą co facet, który się urodził w roku 88, może wiedzieć o sytuacji tego kosmonauty, na przykład. Przecież on jest starszy od niego, nawet. Tak, bo on jeszcze żył w tych czasach komunistycznych. Także, no nie wiem, to jest strasznie. To mi przypomina, wiesz co, te badziewia, które kręciła pani, jak ona się tam nazywa, to ta córka Agnieszki Holland, Kasia Adamik. Ona też kręciła takie science fictiony po polsku. Pamiętacie, omawialiśmy je. One były dużo gorsze, faktycznie, ale tutaj no też nieźle. Po co w ogóle, słuchaj Marku, takie coś robić? Kupa kasy na to idzie, czy nie lepiej coś pożytecznego zrobić? No przecież oni by nakręcili z tego teatr telewizji, I to by się lepiej sprawdziło niż naprawdę wydawanie kupy kasy na coś takiego. Ale zanim ci oddam głos, jeszcze na koniec, to ciekawa rzecz, bo wiesz co, książka Karl Fara, jeżeli pamiętam, który to jest rok, natomiast w roku 2016 czeska telewizja wypuściła serial Kosmo. I to był taki serial komediowy, dziejący się w kosmosie, jak Słowianie wyruszają, no, we wszechświat. Do Polski trafiły sceny z udziałem akurat polskiej załogi w tym serialu. To zdobyło sporą popularność. I ciekawi mnie strasznie, czy Kalfar w jakikolwiek sposób się na tym wzorował, czy to jest absolutnie coś innego i było na odwrót. Bo wydaje mi się, że jednak się wzorował.
No i tutaj poważny zarzut z mojej strony.
W 2016 roku pojawia się film o tym, że Czesi, Słowacy, Polacy lecą w kosmos. A tutaj mamy coś, co jest bardzo podobne, tylko udaje, że jest trochę poważniejsze.
Wiesz, Piotrze, co? Ja myślę, że nasz autor wzorował się na całkiem poważnej science fiction. Jest taki podgatunek SF, który nazywa się Inner Space. Powiem tak, był taki film, ale to zupełnie nie o to chodzi. Inner Space to jest taki gatunek, który bada kosmos wewnętrzny człowieka. O ten film, który wspominam, to chodziło o to, że tam coś w człowieku pływa pomniejszone. To w ogóle nie o to chodzi. Gatunek Inner Space w science fiction to jest taka próba troszkę freudowska, trochę jungowska, takiej trochę psychoanalizy, takiego badania kosmosu wewnętrznego człowieka. Tego, co w nim siedzi, jak to wygląda. Mistrzem tego gatunku, podgatunku właściwie, był Ballard. Jeśli państwo znacie jego opowiadania, jeśli państwo znacie na przykład powieść Wyspa, ale opowiadania, które zostały w 80-tych latach wydane, później zresztą też Ogród Czasu nazywał się ten tom i tam są absolutnie kultowe opowiadania Ballarda, które się w ten nurt Inner Space wpisują. Tylko problem filmu Astronauta polega na tym, że o ile Ballard miał coś do powiedzenia, każde jego opowiadanie chłonie się po prostu, ponieważ tam się niewiele niby dzieje, przynajmniej w niektórych, ale ogrom problemów, ogrom tego, co ma do powiedzenia autor, no jest niewyobrażalny. Dostajemy za każdym razem, przy każdym opowiadaniu taki strzał intelektualny, który nas zostawia z takim poczuciem, wow, co się przed chwilą wydarzyło, przecież to jest nieprawdopodobne. No i myślę, że nasz autor z Czech próbował to powtórzyć, tylko nie wyszło. Po prostu nie wyszło, a w ślad za tym nie wyszło również realizatorom filmu. Bo różnica pomiędzy czeskim autorem a Ballardem, chociażby Ballardem, bo tych autorów Inner Space było całkiem sporo, to polega na tym, że jeśli ktoś się bierze za ten gatunek, to po pierwsze ma zmapowanego człowieka, a właściwie jego umysł, jego problemy, ale te prawdziwe, te problemy, które są w nas, które ciężko z nas wyrwać, ale one cały czas z nami są. On je ma przez przerwy przed sobą i opowiadania, które wówczas powstają, są takie, jak powiedziałem, że człowiek je odkłada i mówi sobie, rany, jakie to było wspaniałe. Czasem później okazuje się, że może nie do końca, ale liczy się efekt pierwszy, ten pierwotny efekt. To jest siła działania Inner Space. A Inner Space w wykonaniu Astronauty polega, i znowu, ja się powtórzę świadomie, żebyście państwo dobrze to zapamiętali, na ględzeniu. Gadamy, aż się państwu znudzi. O wszystkim, o życiu, o kosmosie, o tym, czy jest dobrze, czy jest źle, czy jest fajnie, czy nie fajnie. Poruszamy właściwie cały zakres wiedzy, no nie wiedzy, refleksji filozoficznej, nawet nie cały, wyrywki z niego, ale takie co bardziej poruszające. Kim jest człowiek? albo jaka jest rola, co powinniśmy robić, co jest dobre, co jest złe i tak dalej, i tak dalej. Jak ja słyszę takie teksty, to wiem od razu, że to są pierdoły. Pierdoły, bo wiecie państwo, co jest dobre, co jest złe, co jest pozytywne, niepozytywne, co jest prawe, a co jest lewe, świadomy sarkazm, to wszystko wymaga znacznie dłuższych filmów, a nawet nie wiem, czy opłaca się filmy kręcić, może znacznie dłuższej refleksji, takiej naszej, wewnętrznej. Może pobudzonej przez filmy, ale na pewno nie przez takie filmy jak Astronauta.
Dokładnie tak. Reasumując, czeski film zrobiony przez Amerykanów, przegadany, dobry do spania, taki, który by się lepiej sprawdził jako sztuka w teatrze. Tak myślę.
Piękne dzięki, Piotrze. Tym razem jakoś mieliśmy wspólny front i wspólne zdanie, ale ja myślę, że trudno, żeby było inaczej. To był naprawdę słaby film, ale ja powiem państwu na końcu paradoksalnie, spodziewacie się państwo, co powiem. Obejrzyjcie państwo ten film, przynajmniej do tej 45 minuty, może 30, żebyście państwo dokładnie wiedzieli, co tracicie, albo właściwie czego nie tracicie.
Dokładnie, jestem tego samego zdania. W ogóle wiesz, ja myślę, że od przyszłych odcinków Filmotekarium powinniśmy sobie wprowadzić, jak każde wiesz, medium oceniające taką skalę jakiejś oceny, na przykład od 1 do 5, od 1 do 10. Dzisiaj się nie podejmuję tego, jakbym ocenił Astronautę na przykład w skali 1 do 10, albo 1 do 5, ale myślę, że to pomoże gdzieś tam w przyszłości naszym słuchaczom. Piszcie, co powinniśmy zrecenzować. Za tydzień będzie ciekawie, no ale to się przekonacie. Do usłyszenia.
A ja zanim powiem do usłyszenia, to powiem jeszcze, film Astronauta oszukuje. Pięknie państwu dziękuję. Do usłyszenia.